Gdybym w zeszłym tygodniu wiedział, co będę dzisiaj głosił, to poprosiłbym was o przeczytanie pewnej księgi, ale niestety w zeszłym tygodniu nie wiedziałem, co będę dzisiaj głosił, więc nie miałem okazji was poprosić, ale mam nadzieję, że Pismo Święte czytacie na co dzień i treść tej księgi, którą będę omawiał, jest wam znana. A zacznę od tego, że jakiś czas temu Żydzi obchodzili święto Purim. Z czym wam się kojarzy święto Purim? Z jaką księgą? Z księgą Estery. Właśnie o tą księgę bym poprosił, żebyście ją przeczytali, no ale niestety nie mogłem tego zrobić. I z tej okazji, że było właśnie obchodzone święto Purim, w telewizji było transmitowane nabożeństwo z synagogi z Krakowa. Ja miałem okazję sobie to nabożeństwo obejrzeć, nabożeństwo z synagogi. Czy byliście kiedyś na nabożeństwie w synagodze? Tak, tam ktoś był z tamtej strony. A czy mieliście okazję obejrzeć sobie to nabożeństwo transmitowane w telewizji synagogi? Nie, tak? Nie mieliście okazji. A ja miałem okazję i jestem z tego bardzo zadowolony, bo zostałem ubogacony. I głównym elementem tego nabożeństwa, ja myślę, że to nie była transmisja całego nabożeństwa, jakiegoś takiego wycinka, dużego wycinka, ale głównym elementem tego nabożeństwa było czytanie księgi Estery. Księga Estery ma 10 rozdziałów. I nie było to czytanie fragmentami, tylko było czytanie całej księgi Estery. To była główna część nabożeństwa. Za pulpitem, nie wiem jak to się fachowo w synagodze nazywa, stała osoba, lektor czytający. Było bardzo ciekawe, bo on nie czytał, tylko śpiewał tą księgę. Albo czytał śpiewającą, czyli nie tak jak ja. Czytał śpiewającym głosem całą księgę Estery, a trwało to około 30 minut. To tak jak dobre kazanie, tak? No bo kazanie jak jest dobre, to nie musi być długie. Ale jak jest niedobre, to nie może być długie. W każdym razie to trwało około 30 minut, samo czytanie księgi Estery. I dla mnie to pierwsza refleksja jest taka, że można podczas nabożeństwa przeczytać całą księgę. Ale myśmy do tego nie przywykli, tak? Myśmy przywykli do tego, że jeden werset to jest już wystarczająca podstawa, żeby coś na ten temat powiedzieć, żeby wygłosić kazanie. W każdym razie no, dla mnie to było pouczające, żeby się nie obawiać tego, że czyta się na przykład dłuższe fragmenty Pisma Świętego na nabożeństwie. Niech Słowo Boże przemówi. Przecież wierzymy w to, że Słowo Boże ma moc. I jaka była sytuacja? Sytuacja była taka, że słuchacze, czyli uczestnicy tego nabożeństwa, na bieżąco zostali zapoznani z księgą Estery. I jakbym później ja miał wygłosić kazanie w tym synagodze, to oni już by wiedzieli wszystko, bo mieli tę księgę przeczytaną. A tak to teraz będę musiał wam ją streścić. Ale gdybym zaczął czytać, jak mówię, to by mi zajęło około pół godziny. A druga ciekawostka, jeżeli chodzi o to nabożeństwo w synagodze, była taka, że zauważyłem, że słuchacze są skupieni. Nie tacy, wiecie, albo tak, albo na brata, albo na siostrę. Że słuchacze byli skupieni, bo mianowicie podczas tego czytania, czy śpiewania, jak powiedziałem wcześniej, dzieją się różne dziwne rzeczy. To nie tak, że oni siedzą i tak słuchają. Oni muszą uważnie słuchać. Bo jak pojawia się pewne imię, które występuje w tej księdze aż 44 razy, imię Haman występuje w księdze Estery 44 razy, to oni mieli ze sobą różne przedmioty, takie kołowrotki szczególnie mieli, kołowrotki, kołatki, jak to się nazywa, żeby nie powiedzieć przeszkadzajki. Mieli takie kołatki i gdy lektor dośpiewywał i miał powiedzieć słowo Haman, to oni co robili? Kołatali tymi kołatkami i zakłócali, żeby nie, to imię przypadkiem nie zabrzmiało na głos w synagodze. Wiecie, i trzeba było być czujnym, bo do trzeciego rozdziału to imię się nie pojawia. Więc pierwsze dwa rozdziały można sobie co? Można sobie odpuścić. A później jest tak, że co werset na przykład pojawia się I trzeba być czujnym, żeby się co zrobić? No nie przysnąć przypadkiem, no bo dopiero by nas kołatanie obudziło albo tam bicie po pulpicie. No różne były sposoby zakłócania tego imienia. A więc drodzy, no ja was nie zachęcam do tego, żebyście się w ten sposób zachowywali w kościele tutaj na nabożeństwie. Ale chcę tylko podkreślić, że osoby, które brały udział w tym nabożeństwie, były skupione na treści, aby nie umknęło to imię i żeby było wiadomo, kiedy należy zakłócić śpiewanie księgi Estery. To tyle, jeżeli chodzi o moje nabożeństwo, o nie wiem, oglądanie, uczestniczenie, takie troszeczkę z dala uczestniczenie w tym nabożeństwie w synagodze. A teraz chcę przejść do tej księgi i chciałbym powiedzieć troszeczkę o Esterze. Jak powiedziałem, nie jestem w stanie skomentować całej tej księgi, natomiast chcę się skupić właśnie na tej kobiecie, na tej dziewczynie. Temat mojego kazania jest Estera, cechy Bożej kobiety. Jaką kobietą, jaką dziewczyną była Estera? Chcę powiedzieć tak, że dostrzegłem to, że została bardzo uhonorowana przez Boga. Estera została bardzo uhonorowana przez Boga, dlatego chociażby, że co roku Żydzi obchodzą święto Purim i co roku cała ta księga jest czytana w synagodze. Co roku imię Estery jest wspominane jako tej, która przyczyniła się do ocalenia narodu żydowskiego. Ta pamięć trwa już 2500 lat. Pamięć o Esterze. Nie zaginęła pamięć o Esterze. Trwa już tak długo, 2500 lat. Trwa pamięć o Esterze. I drugie uhonorowanie Estery, wyróżnienie Estery polega na tym, że jedna z biblijnych ksiąg została nazwana od jej imienia. To jest bardzo wielkie uhonorowanie. To jest została postawiona w szeregu obok takich osób jak Mojżesz, jak Samuel, jak Jozue, jak prorocy Izajasz, Jeremiasz i inni prorocy. W takim szeregu została postawiona Estera. Bo jak powiedziałem, jedna z biblijnych ksiąg i chrześcijanie, wszyscy wiedzą, chrześcijanie i Żydzi, kim była Estera, pamięć o niej po prostu nie zaginęła, bo było wiele wspaniałych kobiet w historii narodu żydowskiego, w historii chrześcijaństwa, ale większość z nich nie znamy. Większość imion nie pamiętamy. Nie wiemy, kim były, co zrobiły. Ale jeżeli chodzi o Esterę, to ta pamięć o niej trwa. Jaką była Estera? Jaką była dziewczyną? Jakie posiadała cechy? Chcę nam na to zwrócić uwagę, bo wierzę, że jest to ważne dla nas i coś możemy się od niej nauczyć. Ale pozwólcie, że chociaż w takim bardzo telegraficznym skrócie streszczę tą księgę, chociażby dla tych osób, które ostatnio nie czytały księgi Estery. Przypomnijcie sobie. A dla tych, którzy w ogóle nie czytali, żebyście mieli obraz sprawy. Był taki czas, kiedy Żydzi zostali wypędzeni ze swojej ziemi, zostali wypędzeni z Judei, wypędzeni z Jerozolimy. W konsekwencji rozproszyli się po całym obszarze imperiów. A w tym okresie, kiedy mamy do czynienia z tą historią, byli rozproszeni po całym Imperium Perskim. Mieszkali w różnych miastach, w różnych miejscowościach Imperium Perskiego. Król perski Achaszwerosz wydał ucztę i ta uczta po kilku dniach, to była bardzo jakaś wystawna uczta, chyba trwała 180 dni z tego, co pamiętam, zażyczył sobie, aby jego żona, królowa Waszti, przyszła i pokazała się gościom. Królowa Waszti miała przyjść i pokazać się, chciał się pochwalić, król wielkiego imperium, władca, chciał się pochwalić swoją żoną, ale Waszti odmówiła. Powiedziała, że nie przyjdzie i się nie pokaże. Co ją za to spotkało? Straciła swoją pozycję. Waszti została usunięta z godności żony króla. Dzięki Bogu, że tamte czasy już minęły i nie wrócą. Takie były realia. Dalej. Zrobiono konkurs piękności. Były wybory Miss Persji, Imperium Perskiego, bo zaczęto szukać żony dla króla Ahaszwerosza. Z całego imperium sprowadzono najpiękniejsze dziewczyny i później je pielęgnowano chyba przez ileś miesięcy olejkami, maściami. Coś niewiarygodnego. Ja w ogóle, w głowie mi się to nie mieści. Po co najpiękniejsze kobiety później przez tyle miesięcy jeszcze pielęgnować? I wiecie, ten konkurs wygrała Estera. Młoda Żydówka wygrała konkurs i została królową, została żoną króla Ahaszwerosza. To wielki, wiecie, przywilej, wielkie wyróżnienie. Co się działo dalej? Mianowicie dalej król Ahaszwerosz wyróżnił pewnego swojego doradcę, księcia Hamana. I Haman uzyskał bardzo taką wpływową pozycję w Imperium Perskim i zażyczył sobie, aby wszyscy przed nim padali na kolana. Wiecie, ludziom jak czasami da się im za wysoką pozycję, to się coś z głową dzieje. Akurat Haman zażyczył sobie, żeby wszyscy na dworze klękali przed nim na kolana. To nie chodziło o to, żeby się mu pokłonili, witamy książę, tylko jak on przychodził, oni mieli uklęknąć, paść na kolana, na twarz. I wszyscy to robili. Z wyjątkiem jednego człowieka, Mordochaja. Mordochaj to był Żyd, to był opiekun Estery i on nie klękał, on nie padał na kolana przed Hamanem. Tu powinno być, wiecie, teraz kołatki powinny pójść w ruch. Nie padał na twarz. I okazało się, że Haman pomyślał sobie tak. Zlikwidować samego Mordochaja to dla mnie wstyd. Ja zlikwiduję wszystkich Żydów. Nie tylko tego Mordochaja, który przede mną nie pada na kolana, ale wszystkich jego rodaków usunę z całego Imperium Perskiego, wszystkich Żydów. I zaplanował dzień zagłady, zaplanował dzień śmierci, dzień pogromu, można powiedzieć dzień Holokaustu, zagłady wszystkich Żydów. No i w tym czasie Mordochaj przekazał tą informację Esterze i Estera jako żona króla postanowiła wstawić się w tej sprawie u króla. Ale to nie było takie proste. To nie było takie proste jak dzisiaj. To było bardzo skomplikowane. O tym będę mówił później. W konsekwencji sytuacja się tak odmieniła, że ja tylko streszczam teraz treść księgi. Sytuacja się tak odmieniła, że w konsekwencji to Haman stracił życie, a wszyscy Żydzi zostali uratowani, jeszcze więcej, mogli sobie wziąć odpłatę na swoich wrogach. A więc to oni zostali wywyższeni, a ich wrogowie zostali poniżeni. I to wszystko za sprawą Estery. A więc już wiecie, o czym jest ta księga, tak? Ta księga jest o tym, że Żydzi mieli zostać wytraceni, ale dzięki interwencji Estery zostali ocaleni, wrogowie Żydów zostali pognębieni, i na tą pamiątkę zostało ustanowione święto Purim i co roku Żydzi wspominają to wszystko, co dla nich uczynił Mordochaj, a szczególnie Estera. A teraz spróbujmy się skupić przez chwilę na tej postaci. Nie wiem, czy macie jakieś wyobrażenie Estery, kim była ta dziewczyna. Co było w niej takiego? Czy zasługuje na to, żebyśmy się jej przyglądnęli? Czy zasługuje na to, żebyśmy zwrócili uwagę na jej cechy? Czy ona ma nam coś do przekazania? Czy ta osoba, ta dziewczyna ma nam coś do przekazania? Czy jest w niej coś takiego godnego tego, żebyśmy zastanowili się, że może w moim życiu jest jakiś brak, może w moim życiu czegoś brakuje? To nie była tuzinkowa postać. Drodzy, kilka fragmentów Pisma Świętego. Najpierw Estera, drugi rozdział, werset od 5 do 7. A był na zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza z plemienia Beniamina. Został on uprowadzony do niewoli z Jerozolimy wraz z jeńcami uprowadzonymi razem z królem judzkim Jehoniaszem, którego uprowadził do niewoli Nebukadnesar, król babiloński. Był on opiekunem Hadasy, to jest Estery, córki swojego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki. Była to panna urodziwa i piękna, a po śmierci jej ojca i matki przyjął ją Mordochaj za córkę. Wczoraj przez chwilę siedzieliśmy w gronie i ja tak ni stąd, ni z owąd zacząłem pytać, kto to jest stryj? Były różne propozycje. W końcu ktoś poszedł, wyciągnął słownik wyrazów obcych. Przeczytał, stryj to brat ojca. Brat ojca. I ona, Estera, była córką brata ojca, więc kim był dla niej Mordochaj? Nie, Mordochaj był jej kuzynem. Ona była córką stryja. Córką stryja, czy była córką brata ojca? Córką brata ojca. Była córką stryja. Córką brata ojca, więc Mordochaj był dla niej kuzynem, bo Mordochaj był synem ojca, a Estera była córką brata ojca. Rozumiemy już to? Oni byli kuzynami. I to jest możliwe, bo Mordochaj był starszym kuzynem. Ja na przykład mam kuzyna, który jest młodszy od mojej córki. Czyli mogę być starszym kuzynem, tak? Jestem starszym kuzynem dla niego. Więc Mordochaj był starszym kuzynem. Popatrzcie, Estera była sierotą, czyli straciła, to była młoda dziewczyna, więc w bardzo młodym wieku straciła rodziców. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że przeżyła traumę. Traumatyczne przeżycie. W młodym wieku stracić obojga rodziców. Ja akurat nie widzę, żeby jej psychika jakoś tak strasznie była wykrzywiona w związku z tym, ale było to na pewno trudne przeżycie. I wychowywała się w domu swojego starszego kuzyna. Mordochaj był jej, dla niej jak ojciec, był jej opiekunem. A takie były powiązania rodzinne. No i jeszcze jedną rzecz dowiadujemy się o Esterze w tym miejscu, że była to panna urodziwa. To akurat nie wymaga jakiegoś dłuższego. To nie muszę wyjaśniać, jak z tym córką stryja, tak? Była to panna urodziwa. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy element, czy opis postaci Estery. Pójdźmy dalej. Skupmy się teraz na dalszych cechach Estery, które nas doprowadzą do zrozumienia tego, co uczyniła. I teraz, kiedy Estera ma już wziąć udział w konkursie piękności, mamy takie stwierdzenia, drugi rozdział, werset 10. Czytamy, że Estera nie ujawniała wszakże swojej narodowości i swojego pochodzenia, gdyż Mordochaj zakazał jej to uczynić. A więc Mordochaj miał jakiś znaczący wpływ na Esterę. Ona się liczyła z jego zdaniem. Ona się liczyła z tym, co Mordochaj mówił, co starszy kuzyn mówił. Dalej dowiadujemy się o Esterze, że kiedy miała udać się już do króla, to w 15 wersecie czytamy, gdy więc na Esterę, córkę Abihaila, stryja Mordochaja, który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj, eunuch królewski, pilnujący kobiet. I Estera zyskała względy u wszystkich, którzy na nią spojrzeli. Była taka możliwość, że gdy kobieta szła do króla, to mogła z tego domu, w którym mieszkała, zabrać sobie wszystko z tego domu, co była w stanie unieść. To było takie, taki gest w stronę tej panny. Mieszkała na dworze przez jakiś czas i mogła z tego domu, gdy szła do króla, mogła zabrać wszystko, co tylko była w stanie, co jej się spodobało, a na pewno na tym dworze króla Achaszwerosza w tym domu było wiele bogactwa. Ale Hegaj doradził jej, żeby nie zabierała zbyt wiele. I ona, wiecie co zrobiła? Posłuchała. Posłuchała tej rady. Nie zabrała zbyt wiele tego bogactwa, które mogła sobie wziąć. I tu jawi mi się pierwsza cecha Estery na podstawie tych dwóch stwierdzeń. Myślę, że w tej księdze bardziej by można było to eksponować, chociaż jak mówię, w tej chwili oprę się o te dwa fragmenty. Mianowicie Estera była dziewczyną, która oprócz urody miała jeszcze coś. Jeszcze miała coś tu. To jest takie dosyć rzadkie połączenie, albo nieczęste. Przepraszam, mam nadzieję, że nikogo nie. Ale Estera była bardzo posłuszną i słuchającą rad dziewczyną. Nie wiem, czy wy to zauważacie, ale jeśli ktoś jest bardzo piękny, wyjątkowo urodziwy, to bardzo trudno mu jest utrzymać swój umysł takiej, wiecie, równowadze. Jeżeli ktoś jest zbyt urodziwy i zbyt piękny, a przecież Estera wygrała konkurs na Miss Persji, to może mieć troszeczkę takie lepsze mniemanie o sobie. Takie troszeczkę, że jest wybrana, jest wyjątkowa, jest wyjątkowo urodziwa. Chcę powiedzieć, można troszeczkę zadzierać noska. Ale Estera była dziewczyną pomimo swojej urody, która przyjmowała radę, przyjmowała pouczenie, przyjmowała doradztwo, słuchała się Mordochaja, liczyła się z Mordochajem, szanowała swego opiekuna, swojego kuzyna, mimo tego, że to nie był jej ojciec, to nie był jej ojciec. I Estera zyskiwała bardzo na tej swojej postawie, bardzo zyskiwała. Czytaliśmy o tym, że zyskała uznanie u wszystkich, którzy na nią spojrzeli, dostrzegli, oprócz urody dostrzegli także coś. Ja myślę, że tam w tym konkursie nie było brzydkich dziewczyn. Tam były tylko piękne dziewczyny. Więc oprócz urody trzeba było mieć jeszcze coś. Jeszcze coś trzeba było mieć oprócz urody. I tutaj właśnie widzimy posłuszeństwo, to, że brała pod uwagę czyjeś zdanie, liczyła się z tym zdaniem. A wiecie, to szczególnie było to przydatne, kiedy została królową, a szczególnie było trudne, kiedy została królową. Bo gdy już została królową, no to kto mi co będzie? Jestem młoda, jestem piękna i jeszcze jestem królową. Chcecie, żebym przemówiła? To posłuchajcie. Estera nigdy nie doszła do takiego miejsca. I udźwignąć to nie było łatwo. Na przykład udźwignąć urodę. Wszyscy by chcieli być urodziwi, wyjątkowo piękni. Udźwignąć urodę nie jest łatwo. To może człowieka zepsuć. To może człowieka zniszczyć. Tak samo jak udźwignąć bogactwo. Tak samo jak udźwignąć biedę. Nie jest łatwo, nie jest prosto. To może człowieka wypaczyć, wykrzywić, to może zniszczyć człowieka. Ale Estery to nie wykrzywiło. Zadawałem sobie też takie pytanie, dlaczego w ogóle Estera liczyła się z Mordochajem, a w tym fragmencie Pisma Świętego widzimy, że się liczyło bardzo, w tej księdze widzimy, że się bardzo liczyła z Mordochajem. Co takiego było w Mordochaju, że Estera się z nim liczyła? Mógłbym podpowiedzieć czy odpowiedzieć trzecim rozdziałem księgi Estery, werset pierwszy i drugi. Po tych wydarzeniach król Achaszwerosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hamedaty, potomka Agaga, i wywyższył go i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. To też wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król, lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Tu mamy to zapisane, co wcześniej powiedziałem. Mordochaj nie klękał i nie oddawał pokłonu Hamanowi. Dlaczego on tego nie robił? Czy był arogancki? Czy był dumny? Co było powodem tego, że jeden człowiek na dworze nie klęka przed Hamanem, a wszyscy klękają? Przecież zobaczcie, to, że Mordochaj nie klękał przed Hamanem, to naraził swoje życie, tak? Ale nie tylko swoje życie. Naraził życie wszystkich Żydów. A więc jeden gest człowieka spowodował, że wszyscy Żydzi znaleźli się w niebezpieczeństwie. No w takim razie do kogo należałoby mieć pretensje o tą sprawę? Do Mordochaja czy do Hamana? No przecież Mordochaju, no czemu nam to robisz? Wystarczyło, żebyś klęknął i my wszyscy mamy spokój. To nie była kwestia arogancji. Czy pamiętacie przyjaciół Daniela, kiedy król Nebukadnesar zrobił posąg i powiedział, że wszyscy mają upaść na twarz i pokłonić się przed tym posągiem, to trzy osoby powiedziały, że one posągowi pokłonu oddawać nie będą, ponieważ napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Tylko tyle żądał szatan od Jezusa, tylko tyle. Złóż mi pokłon. Jeden pokłon, to tak niewiele. Jeden pokłon Mordochaja, cóż to, no taki mały kompromis i mamy wszyscy, my Żydzi i ty Mordochaju masz spokój. I tu jest pokazane, na czym polegała siła Mordochaja. Na czym polegała jego bezkompromisowa wiara. To nie był człowiek, który miał nogi z gliny. To był człowiek, który świadomie narażał swoje życie, ale dla niego ważniejsze było to, żeby zachować wierność dla tego, co mówi Boże Słowo. Dlatego takie konsekwencje. A tak a propos, w jakich okolicznościach my padamy na kolana? Kiedy, przed kim i w jakich okolicznościach klękamy? Oby. Cóż to taki gest, no. Taki drobny geścik. Mordochaj też mógł taki drobny gest wykonać. I by koniec było narażenia swojego życia i, jak powiedziałem, życia dziesiątków czy setki tysięcy Żydów. A więc pierwsza cecha Estery to była dziewczyna, która słuchała. Słuchała rad, liczyła się z Mordochajem. Autorytet Mordochaja tkwił w tym, że był to człowiek, który wiernie trzymał się Bożego prawa, nawet za cenę swojego życia. Nawet za cenę narażenia swojego życia. Nie chodził tutaj na skróty, nie chodził na kompromisy. To bardzo trudne. Fajnie się o tym czyta w Biblii. Ciekawe, jak teraz jakby nam zgromadzono by nas na jakimś placu i tam postawiono by pomnik. Pomyślmy sobie, pomnik, wiecie kogo, nie będę wam mówił. Ważny pomnik dla Polaków. I poproszono by wszystkich, żebyśmy na błoniach na przykład uklęknęli. jest powiedzmy tam milion osób na błoniach i nas też tam zapędzono, Kościół Pański nas zapędzono tam. I teraz poproszono, żebyśmy uklękli na głos trąby. I pomyślmy sobie, a jak ci, którzy nie uklękną, to tam stoją szubienice. Pomyślmy sobie, jak byśmy się zachowali. Tak fajnie, nie tutaj w sali. Czy byłoby tak, że wszyscy gdzieś tam kulimy się, żeby tylko mojej głowy nie było widać? Czy byłoby tak, że milion ludzi klęczy, a stoi 30-50 osób wyprostowanych? I później nas wyprowadzają. To są tego typu sceny. Są tego typu rzeczy. Więc łatwiej się o tym czyta, niż się to doświadcza, niż to się przeżywa. A więc Estera słuchała Mordochaja, on był dla niej autorytetem, ale też Mordochaj był człowiekiem, który miał kręgosłup w wierze i potrafił wiernie stać przy Bożym Słowie. Druga cecha Estery, 4 rozdział, wersety od 13 do 17. Od 13 do 17. Już wiadomo, że wyszedł dekret, że mają Żydzi być wymordowani. I teraz informacja dociera do Estery. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Wtedy Estera przekazała Mordechajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i poście za mnie przez trzy doby, nocą i dniem, nie jedząc i nie pijąc. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Tak łatwo powiedzieć, tak łatwo przeczytać. Wyobraźmy sobie królową. Jest dekret, że wszyscy Żydzi w określonym dniu mają być wymordowani. Ona jest Żydówką, ale nie jest to wiadome na zamku. Nikt nie wie, nawet sam król Achaszwerusz nie wie, że ona jest z pochodzenia Żydówką. I ona dowiaduje się, że będzie taki dzień, że wszyscy Żydzi mają być wytraceni. I co mogła pomyśleć Estera? Mogła pomyśleć prosto. Wszyscy Żydzi, tylko nie ja. Ja jestem uprzywilejowana. Jestem na dworze, jestem królową. Nikt nie wie, że jestem Żydówką. Nie sądzę, by ktoś ważył się podnieść na mnie rękę. Będzie miał z Achaszweroszem, z moim mężem do czynienia. Myślę, że Estera mogła, albo w jej głowie mogło się pojawić ten sposób logicznego myślenia i oceny tej sytuacji. Mogła powiedzieć, mi nic nie grozi. Ale Estera reaguje zupełnie inaczej. Estera powiedziała tak. Taką odpowiedź daje Mordochajowi, mówi do niego, Mordochaju, zbierz wszystkich Żydów, którzy są w Suzie i będziecie pościć przez 3 dni i 3 noce, nic nie jedząc i nic nie pijąc. Mogła tak powiedzieć, wy będziecie pościć przez 3 dni i 3 noce, nic nie jedząc i nic nie pijąc, a ja 3. dnia pójdę do króla. Dobrze sobie zjem i pójdę do króla. Ona tak nie powiedziała. Ona powiedziała tak. Przez 3 dni i 3 noce, przez 3 doby wy będziecie pościć, nic nie jedząc i nic nie pijąc, ale ja i wszystkie moje służebnice będziemy pościć w ten sam sposób. W ten sam sposób będziemy pościć. My też nie będziemy nic jedli i nic pili. Jest to jakieś poświęcenie? 3 dni bez jedzenia i bez picia. 3 dni bez jedzenia to już jest trudno, tak? A 3 dni bez jedzenia i bez picia w ogóle? To już trochę trudniej, tak? Chociaż herbatkę owocową. taką delikatną, albo chociaż wodę mineralną, tak łyk wody mineralnej rano, w południe i wieczorem i w nocy. Ale bez jedzenia i bez picia Estera powiedziała, wy i my razem z wami będziemy pościć. A dalej Estera mówi, pójdę do króla, mimo tego, że jest to wbrew prawu i mogę zginąć, ale jeśli mam zginąć, to ja zginę pierwsza. Rozumiemy to? Estera powiedziała, z całego narodu żydowskiego, jeśli mam zginąć, to ja zginę pierwsza, królowa. To nie jest banalne. Niech młodzież wejdzie. Znacie takiego mężczyznę, który powiedział, Panie, za Tobą pójdę nawet na śmierć. Ale słów tej deklaracji starczyło mu do 4 rano. Nie jeden mężczyzna może zadeklarować nie wiadomo co. Możemy zadeklarować, Panie, my z Tobą to... Ale Estera nie tylko zadeklarowała, ale ona to zrobiła. Ona zrobiła to, co zadeklarowała. I chcę Wam powiedzieć, że tutaj widać w niej naprawdę poświęcenie i oddanie. Gotowość na utratę życia, mimo tego, że jako jedyna z całego narodu żydowskiego mogła swoje życie zachować. Mogę powiedzieć, w pewnym sensie, to trochę nie moja sprawa. Jestem w innej sytuacji. Powiedziała, że umrze pierwsza. I trzecia rzecz, trzecia cecha Estery. Czytamy o tym w 5 rozdziale, wersety od 1 do 4. Trzeciego dnia ubrała się Estera w szaty królowej i stanęła na wewnętrznym dziedzińcu Pałacu Królewskiego naprzeciw Pałacu Królewskiego. Król zaś siedział na swoim królewskim tronie w Pałacu Królewskim naprzeciw wejścia do pałacu. Skoro tylko król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, zyskała względy u niego i wyciągnął ku Esterze złote berło, które trzymał w ręce. Wtedy Estera zbliżyła się i dotknęła głowicy berła. Król odezwał się do niej, co ci jest, królowo Estero, jakie jest twoje życzenie? Choćbyś i o połowę królestwa prosiła, będzie ci dana. Estera odpowiedziała, jeśli król uzna to za dobre, to niech raczej król przyjdzie dziś z Hamanem na ucztę, jaką dla niego przygotowałam. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić, jeżeli chodzi o Esterę. Estera nie wystartowała od razu do króla z prośbą. Tu akurat wykazuje się niesamowitą mądrością i roztropnością. Król mówi, chociażbyś o połowę królestwa prosiła, zostanie ci to dane. Ona mówi, królu proszę tylko o jedno, przyjdź na ucztę. Razem z Hamanem przyjdźcie na ucztę. Okazuje się, że kiedy uczta się odbyła i król już był taki szczęśliwy, że ma tak mądrą i piękną żonę i znów powtarza królowo, o cokolwiek poprosisz, chociaż o połowę królestwa będzie ci dane, to co Estera mówi, jaką prośbę kieruje? Przyjdźcie do mnie jutro jeszcze raz na ucztę, jeszcze raz na ucztę. Zaprasza drugi raz na ucztę. Muszę powiedzieć, że sposób, w jaki postępuje Estera, jest sposobem wskazującym na niebywałą mądrość i roztropność tej kobiety. I kiedy drugi raz znaleźli się na uczcie, od 3 do 6 wersetu czytamy. W odpowiedzi królowa Estera rzekła, jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, królu, i jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie. Wydani bowiem jesteśmy ja i mój lud na zagładę, na zabicie, na wytępienie. Gdybyśmy bowiem zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnice, milczałabym, gdyż niedola ta nie byłaby warta tego, aby nią króla niepokojono. Na to król Achaszwerusz rzekł do królowej Estery. Kto to taki i gdzie jest ten, kto powziął ten zamysł, aby tak postąpić? Estera odpowiedziała, ciemiężycielem i wrogiem jest Haman, ten zły człowiek. Ten zły człowiek. I znów chcę powiedzieć, że sposób, w jaki Estera przedstawia swoją prośbę, jest niesamowicie ujmujący. Jest wręcz nieprawdopodobnie ujmujący. Jest to sposób przedstawienia prośby, gdzie myślę, że odmowa no jest praktycznie niemożliwa, chociaż no jest możliwa, ale praktycznie niemożliwa. Korzystając ze swojej pozycji królowej, zrobiła to w sposób absolutnie mądry, absolutnie subtelny, absolutnie honorujący Achaszwerosza jako pana i króla, a jednocześnie z głęboką pokorą i uniżeniem prosi o ocalenie swojego życia, przyznając się tym samym, że jest Żydówką. Prosi o ocalenie swojego życia. I jednocześnie mówi, gdyby chodziło o to, żebyśmy byli sprzedani w niewolę, nie zawracałabym ci, królu, głowy. Poszłabym jako niewolnica, sprzedana w niewolę, ale chodzi o moje życie i życie moich bliskich. Król, proszę, zrób coś w tej sprawie. Ja lubię taki werset, to jest przypowieści Salomona 11:2. Przypowieści Salomona 11:2. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. I tym właśnie wykazała się Estera. I właśnie tym wykazała się Estera. Wykazała się pokorną mądrością. I dzięki pokornej mądrości zyskała względy króla, ocaliła swoje życie i ocaliła życie swojego narodu. Więc podsumujmy Esterę, podsumujmy jej, kim ona była. Przeważnie pamiętamy, że była dziewczyną urodziwą i piękną. To jej było potrzebne, ale to nie jest główna siła Estery. To było ważne, ale to nie była jedyna jej wyjątkowość, że była wyjątkowo piękna i wyjątkowo śliczna. Oprócz tego Estera cechowała się posłuszeństwem, szanowaniem swojego opiekuna, starszego kuzyna Mordochaja. Była dziewczyną, która przyjmowała radę, słuchała doradztwa innych osób, korzystała z tego, dlatego tak daleko zaszła. Estera była osobą, która pomimo swojej wyjątkowej absolutnie pozycji królowej Persji, była gotowa na wszelkie poświęcenie, łącznie z położeniem swojego życia, by ratować swoich rodaków, naród żydowski. I po trzecie, Estera wykazywała się niezwykłą mądrością i roztropnością, bym powiedział pokorną mądrością, aby osiągnąć cel, jakim było ratowanie Żydów. To tworzy wizerunek, całkowity wizerunek Estery, osoby absolutnie wyjątkowej, którą Bóg wywyższył przez to, że jedna z ksiąg biblijnych nazwana jest jej imieniem i wspominamy ją bardzo często. I teraz taka analogia. Spróbujmy teraz jeszcze coś więcej o Esterze powiedzieć, ale w innym kontekście. Czy Estera to wyjątkowa oblubienica? Piękna, mądra, posłuszna, gotowa na poświęcenie. Żona króla. Czy na coś to nie mówi? Czy Estera nie jest obrazem kogoś, czegoś, co szuka król, ale nie władca Persji, lecz władca całego świata? Czy Estera nie jest typem starotestamentowym, typem obrazem oblubienicy Chrystusa, Kościoła? Czy nie są te cechy, które są absolutnie priorytetowe, jeżeli chodzi o Kościół? Powtórzmy sobie te cechy. Pierwsza cecha – posłuszeństwo. Czy to nie jest cecha, którą Chrystus chce widzieć w swoim Kościele na pierwszym miejscu? Druga cecha – poświęcenie. Gotowość na poświęcenie. Czy to nie jest cecha, którą chce Chrystus widzieć w swoim Kościele? Trzecia cecha – pokorna mądrość. Czy nie jest to coś, co Chrystus chce widzieć w swoim Kościele? Głupie panny czy mądre panny? a wszystko zwieńczone jest pięknem, urodą. Kościół, Chrystus przygotowuje sobie oblubienicę bez skazy i bez zmazy, by była święta i niepokalana, doskonała, czysta, piękna, jak ten obraz Estery, najpiękniejszej z dziewcząt, która została królową. Nikt z nas nie powinien się wzdrygać przed tym, aby przyjąć do swego życia to, co było w Esterze. Chcę powiedzieć, że na pewno, już nie mówiąc w porównaniu z Chrystusem, ale w porównaniu z nią, no możemy zobaczyć wiele braków i ułomności w naszym życiu. Ale jest, drodzy, czas po to, by to móc uzupełnić. Po to, by móc się zastanowić. Po to, by móc stanąć przed Bogiem. Po to, by móc powiedzieć: Boże, tak wiele jest przykładów, które gdzieś porywają mnie. Tak wiele jest przykładów, które gdzieś pokazują mi, gdzie ja jestem, w jakim miejscu jestem. Tak Estera może być dla nas takim wzorem, przykładem, za którym możemy pójść, podążać, gdzieś zobaczyć w niej to, co Chrystus chce widzieć w swoim Kościele. Oczywiście, że Chrystus dla nas jest absolutnym wzorem, tym doskonałym i ostatecznym. Ale po drodze są ludzie, którzy byli na wzór Jezusa Chrystusa, którzy też mają w sobie to, co gdzieś jest ważne i cenne przed Bogiem. Estera taką osobą na pewno była. Osobą nie tylko wyjątkowej urody, ale osobą pełną mądrości i posłuszeństwa. Osobą gotową na poświęcenie. Osobą, w której Bóg znalazł upodobanie. Dlatego ją tak pięknie wywyższył, uhonorował. A my możemy się rozkoszować i czerpać z tego wszystkiego, co zostało zapisane w Księdze Estery. Zapraszam was do wspólnej modlitwy, do refleksji, do zastanowienia się, do modlitwy, do posłuchania swego serca, by Duch Święty mógł w nas wykonywać swoją pracę, swoje dzieło. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu.